Nauka XXI wieku. Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas. Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki.
Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w studiu Radia Wnet, które użyczyło nam gościny. Dzisiaj będziemy kolejny odcinek Nauki XXI wieku i nagrywać, i prezentować na żywo. Jest godzina 18 grudnia 2011 roku. Dość dawno nie było nowej audycji, ale planujemy teraz częściej i ciekawiej opowiadać o tym, co się dzieje w nauce, a w nauce dzieje się bardzo dużo. Dziś do audycji zaprosiłem panią profesor doktor habilitowaną Marię Krawczyk z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy serdecznie.
Witam.
I jak zwykle mojego tatę, profesora Mariana Kozielskiego z Politechniki Warszawskiej. Jest z nami również Marek Mazurkiewicz, który...
Witam ponownie.
Zainteresowany już od dawna odcinkami nauki XXI wieku, dzisiaj postanowił zostać w studiu po nagraniu Wikiradia i będzie nam towarzyszył, bo też się interesuje tymi tematami. A dzisiaj będziemy mówić o cząstce Higgsa. Czy ja dobrze mówię, czy to jest cząstka Higgsa, czy to jest bozon Higgsa? Jak to się powinno mówić, pani profesor?
Nawet można powiedzieć Higgs.
Higgs.
To jest cząstka Higgsa, zarazem bozon Higgsa. I jak mówię, to już zaczyna wchodzić nazwa taka uproszczona, po prostu Higgs. To jest, jak pewnie państwo wiedzą, od nazwiska uczonego Petera Higgsa, a rzeczywiście te nazwy są właściwe, bo po pierwsze to jest cząstka i to taka fundamentalna, z takiego poziomu najbardziej podstawowych obiektów, których przynajmniej my nic nie wiemy, żeby miał jakąś wewnętrzną budowę, więc naprawdę są w naszych oczach na dzień dzisiejszy jak najbardziej podstawowe, fundamentalne. Jest bozonem Higgsa, bo ma pewną własność, która go kwalifikuje do tej grupy. W przyrodzie występują go dwa typy cząstek. Bozony i fermiony, znowu od nazwisk uczonych. Te cząstki różnią się taką pewną własnością, nazywam ją spinem. Tu jest pewna jako analogia, bo to nie należy tego tak dosłownie wyobrazić, ale to jest analogia takiego wewnętrznego momentu. Mhm. Obrotowego, że jakby coś się kręci, prawda, spin. Fermiony mają spin połówkowy w pewnych jednostkach, nieważne w tej chwili, w każdym razie jest połówkowy. I fermionem jest na przykład elektron, proton, mają spin jedna, druga. Natomiast bozony to cząstki w spinie całkowitym. 0, 1, 2 i tak dalej. Otóż cząstka Higgsa, sądzimy, jest nie tylko z tego zestawu fundamentalnych cząstek, ale też ma najniższy spin, czyli zero. Czyli nawet jakby pan powiedział, że to jest cząstka skalarna, skalar Higgsa, to też byłoby dobrze. Mhm. Profesor Englert, który jest jednym z autorów tego całego mechanizmu, którego przejawem jest cząstka Higgsa, tak naprawdę powinno się mówić mechanizm Bruta Englerta Higgsa. On nie lubi, jak się mówi cząstka Higgsa, ponieważ on jest też jakby ojcem tej hipotezy. On mówi ten skalar, that skalar.
No tak, ale nam jest łatwiej jednak posługiwać się jakąś bardziej konkretną nazwą.
Nie, oczywiście, prawda? Oczywiście.
Zwłaszcza, więc, że wiedzę, tak jak czytam...
Że on akceptuje to, że tak naprawdę w jego pracach, razem z Brutem, które były nawet wcześniejsze niż Higgsa, oni o cząstce nie wspominali. Więc on akceptuje ten fakt, że tak naprawdę Higgs też bardzo enigmatycznie wspomniał, że coś takiego powinno istnieć. Natomiast no, nazwa już jest chyba przyjęta. A więc cząstka, bozon, skalar, Higgs.
No i Higgs już nie będzie miał nic tutaj do powiedzenia prawdopodobnie.
Higgs na pewno jest zadowolony.
No właśnie, ale proszę mi powiedzieć, bo poruszamy się w sferze modelu standardowego, czy już poza nim? Bo tutaj czytam, że może być bozon Higgsa i w modelu standardowym, i poza modelem standardowym. Model standardowy, czytam na takiej informacji, którą dostałem właśnie razem z tą szerszą informacją o cząstce Higgsa, że to teoria, której fizycy używają do opisu zachowania cząstek elementarnych i oddziaływań między nimi. Czyli taka nasza fizyka, tak? Ale na poziomie elementarnych cząstek. Teoria ta doskonale opisuje zwykłą materię, z której zbudowani jesteśmy my i cały widzialny wszechświat. Czyli, no, potrafimy sobie dotknąć stołu, prawda, wyobrazić, tak? To jest właśnie ten wszechświat. Natomiast model standardowy nie opisuje 96% wszechświata.
Tak.
Jak to możliwe jest? To znaczy, że my żyjemy tylko w tych 4% wszechświata? Czy...
Czyli na samym początku była mowa o tym, że czy ta cząstka Higgsa to oznacza, że to jest model standardowy, czy jesteśmy poza modelem standardowym, a jeżeli tak, to co się dzieje z tą całą materią, której model standardowy rzeczywiście nie opisuje. Więc zacznijmy od tego, że cząstka Higgsa jest przejawem pewnego najprostszego, bardzo eleganckiego mechanizmu, który został zaproponowany w latach 60. zeszłego wieku przez grupę fizyków, nie tylko tych trzech, które ja wymieniłam, ale jeszcze byli inni, którzy to dalej analizowali. I to jest taki jakby minimalny przepis na to, żeby cząstki, te nasze najbardziej fundamentalne, dla których znamy oddziaływania, żeby one dostały masę zgodnie z tym, co my obserwujemy. I to jest, teraz te doniesienia doświadczalne mówią o tym, że wygląda na to, wydaje się, że być może widzimy cząstkę Higgsa. To jest wszystko do potwierdzenia w przyszłym roku. O takich własnościach, które są właśnie w tym minimalnym mechanizmie opisane i które tworzą element, bardzo istotny oczywiście, modelu standardowego. Ale w wielu rozszerzeniach modelu standardowego, które oczywiście muszą być również rozwijane, no choćby ze względu na to, o czym pan przed chwilą wspomniał, najlżejsza cząstka, tam też przecież w tych innych modelach, prawda, rozszerzających model standardowy, tam też trzeba nadawać masę. Ten mechanizm może być nieco bardziej rozbudowany, ale najlżejsza cząstka Higgsa w wielu tych rozszerzeniach właściwie jest bardzo podobna do tej z modelu standardowego. Więc chciałabym powiedzieć, że na przykład rozszerzenia, które noszą nazwę, taki model minimalnego, supersymetrycznego rozszerzenia modelu standardowego, ma najlżejszą cząstkę dokładnie pasującą do tej, którą teraz obserwujemy, powiedzmy, no, z dokładnością tego, że to nie jest oczywiście odkrycie, tylko pewne wskazanie, że być może tam znajduje się ta cząstka. Więc udzieliłam odpowiedzi, przynajmniej ogólnej, na pytanie, czy to już jest dowód, że to jest na pewno z modelu standardowego, czy być może z rozszerzeń. Z modelu standardowego to jak najbardziej pasuje, ale pamiętajmy o tym, że również w wielu rozszerzeniach, dość prostych takich, ale koniecznych, model standardowego jest podobne przewidywanie. Jeśli chodzi o to, ile opisuje model standardowy. Model standardowy nie opisuje ciemnej materii. I wobec tego on rzeczywiście opisuje ten zakres zjawisk i tę część materii, no, którą rozumiemy. My ciągle nie wiemy, co to jest ciemna materia i wobec tego najróżniejsze poszukiwania głębszych, prawda, modeli, teorii cały czas trwają.
Czyli nie rozumiemy tych 96%, tak?
Może,
tak.
Może warto by było przybliżyć słuchaczom to, co już wiemy.
Tak.
I zacząć może warto by było przypomnieć o tych podstawowych oddziaływaniach, czterech, prawda? A właściwie nas interesują te trzy, które obejmuje model standardowy. Więc oddziaływanie elektromagnetyczne, oddziaływanie słabe, jądrowe i silne, oddziaływanie silne jądrowe. Powiedzmy. Tak się powszechnie, prawda, przyjmuje. No jest jeszcze grawitacyjne, które tutaj wychodzi poza ten model. I pytanie jest takie, no właśnie, na czym polega oddziaływanie? To jest takie pytanie, że tak powiem, podstawowe. Na czym polega oddziaływanie na poziomie mikroświata? Znaczy oddziaływanie, to znaczy jak to jest, bo my powiedzmy w świecie makroskopowym wiemy, że dwa ciała na przykład przyciągają się lub odpychają. To znaczy mierzymy oddziaływanie za pomocą siły. Siły, czyli siła, czyli te trzy czy cztery oddziaływania, które wymieniłem, są właściwie oddziaływaniami, to są siły, odpowiednie tak. rodzaje sił. I teraz jest pytanie, jak to wygląda na poziomie mikroskopowym, bo rozumiemy, że jeżeli na przykład dwa ładunki na naszym poziomie makroskopowym, powiedzmy, nie się odpychają, są jednoimienne, jak wiemy, a ponieważ te ładunki mają cechę ziarnistości, to znaczy, że każdy ciało naładowane składa się z olbrzymiej ilości elementarnych, na przykład elektronów, powiedzmy jest ich nadmiar na jednym ciele i na drugim też jest nadmiar elektronu i każdy z elektron z elektronem odpychają się i w sumie dają właśnie tą siłę odpychającą. I teraz jeżeli byśmy przeszli do pojedynczego aktu, że tak powiem, oddziaływania, czyli do tej elementarnej siły, która działa między dwoma tylko elektronami, jeden na jednym ciele, drugi na drugim ciele, no to polega, jak wiemy, na przekazywaniu takiego fotonu trzeciej cząstki, która jest właśnie nazywa się bozonem, prawda? Bozonem, w tym przypadku fotonem. Tak wygląda oddziaływanie na poziomie elementarnym, oddziaływanie, czyli taki ping-pong.
Elektromagnetycznego oddziaływania.
Tak.
Prawda? To jest ilustracja taka.
To jest jedna rzecz. Teraz od razu przeskoczę do oddziaływań silnych. Powiedzmy, wiemy, że protony i neutrony są zbudowane z trzech kwarków. Kwarki wewnątrz są połączone też siłami, czyli tymi cząstkami. Właśnie można zapytać, dlaczego to oddziaływuje za pomocą cząstki? Dlaczego ten ping-pong jest w ogóle potrzebny, prawda? Skąd mamy taką informację, że to musi być cząstka przekazująca siłę. No, bo na poziomie, prawda, mikroświata mamy kwantowe oddziaływanie, czyli wszystko tylko w porcjach się odbywa, w porcjach, więc również i energia, i pęd, i każda inna wielkość fizyczna musi się w porcji, a ta porcja, no to jest właśnie cząstka, która przeskakuje, prawda? No,
to tak. Wszystko pochodzi od Plancka.
I to my wiemy, prawda? W tej chwili na ogół większość ludzi to rozumie i wie, że tak właśnie jest, prawda? No, jeśli chodzi o inne oddziaływania, no też podobny model stosujemy. I teraz mam pytanie właśnie z punktu widzenia do pani profesor, z punktu widzenia właśnie tych oddziaływań podstawowych, jak to się wszystko ma do pola Higgsa, bo właśnie Higgs w latach 60. i inni...
Też w latach 60.
Tak, 60. zaproponowali model, który, bo w tych modelach, które dotychczas przed nimi były, nie można było z góry, powiedzmy, przewidzieć, jakie masy mają mieć elektrony. Wiemy, że mają określone masy. Natomiast czy w tym modelu, po pierwsze pytanie, czy w tym modelu Higgsa jest możliwość przewidzenia mas elektronów, neutrin, powiedzmy protonów i tak dalej. To jest pierwsze pytanie, no ale ono musi wynikać z czego innego. Co to jest to w ogóle, to pole Higgsa? Bo pole elektromagnetyczne to powiedzmy zbiór fotonów. No tak można w uproszczeniu pewnym powiedzieć. I to jest, znaczy skwantowane pole, to znaczy są te fotony.
Tak. Muszę zacząć chwilę jeszcze wcześniej. Jeśli chodzi o te cztery oddziaływania, o których pan powiedział. Oczywiście to są cztery podstawowe oddziaływania grawitacyjne, elektromagnetyczne, słabe i jądrowe, silne oddziaływania pomiędzy protonami, neutronami. Oczywiście jest bardzo duża różnica pomiędzy tymi dwiema pierwszymi typami oddziaływań, dwoma, to znaczy grawitacyjnym i elektromagnetycznym, bo one są długozasięgowe. Wobec tego one w makroświecie też istnieją. I dlatego najpierw rozumieliśmy, sporo dowiedzieliśmy się o tych siłach, no bo mogliśmy je normalnie, w normalny sposób i obserwować, mierzyć, prawda, i stawiać pytania dotyczące, więc dotyczy to oddziaływań grawitacyjnych, czyli przyciągania mas, jak również oddziaływań elektromagnetycznych, odpychania się, przyciągania. Tutaj są dwa znaki, prawda. Natomiast te dwa pozostałe, czyli oddziaływania słabe i oddziaływania silne, one dotyczą bardzo małych odległości. My ich normalnie nie obserwujemy, prawda, w naszych skalach makro. Zacznę od tego, że oczywiście to, co się realizuje również na tych dużych odległościach, czyli grawitacyjne i elektromagnetyczne, oczywiście w mikroświecie też istnieje. Prawda? On się nie włącza. Ono jest. Natomiast tamte dwa pozostałe tylko w mikroświecie. Oddziaływania słabe znamy. To są oddziaływania, które realizowane są na przykład w rozpadzie beta. Rozpad beta, neutronu na proton, elektron i coś, bo tak zostało odkryte neutrino, czy właściwie dokładnie antyneutrino elektronowe, to jest przejaw oddziaływań słabych, prawda? To było znane, ale też jakościowo, bo widać było, że zmieniają się te cząstki. Wiadomo było, to jeden, Pauli między innymi zauważył i właśnie zaproponował, że być może istnieje to coś w postaci cząstki, którą potem nazwano neutrinem, bo nie zgadzał się bilans energii i pędu. Widać było, że tam coś wynosi energię i pęd, inaczej rozpad dwuciałowy byłby bardzo jednoznacznie określony ze względu na znane już nam zasady zachowania energii i pędu. W związku z tym w oddziaływaniach słabych no właśnie mamy tego typu procesy. I inne, ale to jest taki najbardziej znany i warto od niego zacząć. Następnie mamy oddziaływania silne i tutaj są różne nazwy. I słusznie, że są różne nazwy. Po pierwsze są oddziaływania jądrowe, prawda? Czy najmocniejsze ze wszystkich oddziaływań. Słabe są najsłabsze. A propos, więc te najmocniejsze
nie licząc grawitacyjnych oczywiście.
A to zależy.
Tak.
Ale wśród tych w mikroświecie to tak. Rzeczywiście tak. Więc to oddziaływanie pomiędzy protonami i neutronami, no ponieważ to są składniki jądra, nazywamy jądrowymi, są bardzo silne i wiemy o tym. Od dawna też wiemy, tak zresztą jak pan profesor wspomniał, że protony, neutrony składają się z czegoś bardziej podstawowego. I oddziaływanie na tym poziomie, tym bardziej podstawowym, no też jest oczywiście bardzo silne, ale on ma trochę inny charakter. Bardziej właśnie fundamentalny. Więc gdybym miała powiedzieć o zestawie najbardziej fundamentalnych oddziaływań, już takich pomiędzy najbardziej fundamentalnymi składnikami, no to byłyby to oddziaływania oczywiście elektromagnetyczne, słabe. Wtedy nie powiedziałabym, że to neutron przechodzi w proton, tylko że kwark pewnego typu przechodzi w inny, prawda? Czyli oddziaływania słabe realizują się jakby na dwóch poziomach, pomiędzy hadronami, czyli cząstkami typu proton, neutron, prawda? Jest ta wersja bardziej fundamentalna na poziomie kwarkowym, prawda?
Czyli mamy wewnątrz kwarki, które z jednym nukleonie są trzy kwarki, w drugim nukleonie.
Tylko różne.
Tak. I teraz jeżeli ten kwark oddziaływuje w jednym nukleonie z drugim, to wtedy zamieniają się własnościami te kwarki też, no i w związku z tym całe nukleony też zmieniają własności.
Można tak powiedzieć, ale jeszcze właśnie chciałam...
Precyzując, to znaczy bardziej powiedzmy tak łopatologicznie mówiąc.
Ale chciałam jeszcze wrócić właśnie do tego oddziaływania silnych, które też się realizują, mimo że wszystko to jest w mikroświecie, na dwóch poziomach, pomiędzy protonami i neutronami, prawda? A... ta wersja bardziej fundamentalna to jest pomiędzy kwarkami. Ja bym użyła takiego określenia, że oddziaływania pomiędzy kwarkami, silne oddziaływania pomiędzy kwarkami, dobrze jest nazywać oddziaływaniami kolorowymi, ponieważ tak naprawdę to oddziaływania tam, jeśli można tak przez analogię powiedzieć, są czułe na ładunek kolorowy, taki dodatkową własność kwarków, które one mają. Oprócz zapachu, o których właśnie przed chwilą mówiliśmy, czyli te kwarki, które budują proton, neutron, różnią się zapachami, ale jeszcze w każdym dla kwarku, każdego zapachu, jeszcze są możliwe różne stany z punktu widzenia właśnie nazywam to kolorem i wobec tego tak naprawdę na tym poziomie najbardziej fundamentalnym oddziaływania silne między kwarkami realizują się ze względu na ładunek kolorowy. I dlatego można nawet je to tak nazywać. I oddziaływania pomiędzy protonem, neutronem czy dwoma protonami są typu sił van der Waalsa, jeżeli to komuś coś przybliży. W każdym razie proton i neutron nie ma koloru. Wobec tego one już...
Mówimy, że są białe.
One są, tak. Bo kolor jest tak uzgodniony wewnątrz każdego z tych obiektów, że wypadkowy jest zero, prawda?
Dlatego ta własność nazywa się kolorem, prawda? Ale
tak jest.
Odczuć koloru.
Tak jest. I wobec tego ja bym chciała jeszcze wprowadzić jedno określenie. Dla protonów, neutronów i innych cząstek znamy ich bardzo wiele, w szczególności mezony pi, czy pion w skrócie, to są cząstki, które oddziałują silnie i noszą nazwę ogólną, hadronów, prawda? Elektron nie oddziałuje silnie. Jest bardzo fundamentalną cząstką, ale nie ma tego oddziaływania, prawda? Ale kwark ma oddziaływanie elektromagnetyczne, bo ma ładunek. Ale elektron nie ma koloru, no to nie ma oddziaływań silnych, prawda? Wobec tego jakby przejść na ten poziom fundamentalny, to właśnie mamy z jednej strony kwarki jako najbardziej podstawowe składniki, elektron i jego towarzysze, jak można powiedzieć, czyli jeszcze dwie wersje cięższych elektronów i towarzyszące im neutrina, to jest zestaw cząstek, które na dzień dzisiejszy uważamy, że nie mają wewnętrznej struktury i traktujemy jako fundamentalne. Oprócz tego, o czym pan profesor już też wspominał, mamy te nośniki oddziaływań na tym poziomie fundamentalnym. Wszystkie te oddziaływania, a więc elektromagnetyczne, słabe i silne, są przenoszone przez odpowiednie kwantowe, można powiedzieć, takie cząstki oczywiście, ale związane z odpowiednim polem, prawda? Czyli takie kwantowe zbitki.
Nazywamy je bozonami, mówiąc tak proszę.
Tak, zaraz o tym powiem. Więc dla oddziaływań elektrycznych to jest foton. I to wymyślił, to była hipoteza Einsteina z 1905 roku, bo mieliśmy
teraz
stulecie
niedawno.
Otóż to była jego hipoteza, że istnieją właśnie takie cząstkowe nośniki, że światło składa się tak naprawdę z takiej chmury strumienia oddzielnych cząstek, fotonów. On wprowadził koncepcję fotonu, która się wcale tak łatwo nie przyjęła. To trwało ponad 10 lat, zanim hipoteza znalazła potwierdzenie doświadczalne w rozpraszaniu doświadczeniu Comptona. Ale w każdym razie dla oddziaływań elektronicznych mamy te nośniki oddziaływań, czyli fotony. Dla oddziaływań słabych mamy nośnikami są takie cząstki W i Z, W naładowane, Z neutralne, a dla oddziaływań tych silnych, ale tych kolorowych, tych na poziomie fundamentalnych, mamy nośniki, które noszą nazwę gluonów. Ich jest zresztą to nie jeden, tylko kilka, no bo one muszą poradzić sobie z każdym zestawem kolorów i jest ich tyle, ile trzeba, żeby pomiędzy kolorowymi kwarkami się przenosić, prawda? I uczestniczyć właśnie w oddziaływaniu. Więc ja nic nie mówię o grawitacji, bo tak jak w modelu standardowym opisujemy tylko te trzy oddziaływania. Grawitacja jest niesłychanie słaba pomiędzy tymi fundamentalnymi cząstkami w tych naszych procesach. Również w tym wszystkim, co się dzieje w LHC, w tych zderzeniach przy najwyższych energiach, ciągle grawitację można całkowicie pominąć. Grawitacja odgrywa ogromną rolę, nie dlatego, że jest moc, przecież decyduje o całym naszym wszechświecie, tak? A ja mówię, że jest bardzo słaba, pan profesor no się właśnie z tym całkowicie zgadza. Bo tam są duże masy.
Znaczy przy tak małych masach to
przy tych małych masach, jak porównujemy, prawda, co się może zdarzyć pod wpływem tego typu oddziaływań, tego czy tego, to wiemy, że jeśli chodzi o oddziaływania grawitacji, całkowicie zaniedbywalne. Natomiast jak masa jest ogromna, a oddziaływania i jednego znaku, grawitacja, to znaczy im większa masa, tym większa siła oddziaływania, prawda? A oddziaływanie elektromagnetyczne jest dwóch znaków. Więc te wielkie obiekty na ogół są w ogóle, są neutralne, bo gdyby nie, to byśmy obserwowali efekty z tym związane, bo tam one się, prawda, te oddziaływania elektroniczne nie odgrywają żadnej roli. Wobec tego wracam do modelu standardowego. W modelu standardowym mamy z jednej strony fundamentalny zestaw cząstek i tak jak mówiliśmy, to są z jednej strony kwarki, jest ich 6. Cząstki lekkie, które w sumie nazywa się leptonami, chociaż jak wiadomo, każda nazwa ma swoją granicę, więc już w tej chwili już trudno rozgrywać tę kartą lekkości, bo okazało się, że najcięższy lepton jest 2 razy cięższy od protonu, więc już mówienie, że leptony są lekkie, ale zaczęło się od tego, że oczywiście elektron był bardzo lekki. Elektron, jego neutrino, praktycznie bezmasowe. Następnie mamy mion, jego neutrino i taon, cząstka tau, czy lepton tau i jego neutrino. Natomiast ten taon to ma właśnie prawie 2 razy masa protonu. Więc to jest na zestaw podstawowych cząstek o spinie 1, 2, wszystkie fermiony. I kategoria druga, prawda, zestaw drugi, nośniki. Czyli mamy foton o spinie 1, bozony W i Z o spinie 1, wszystkie gluony o spinie 1. I wierzymy, że do tego zestawu podstawowego powinna dołączyć cząstka o spinie 0, czyli bozon Higgsa. Na niego jest miejsce. My na niego czekamy, bo tam nas ludzie się zastanawiali, dlaczego wśród najbardziej fundamentalnych cząstek nie ma cząstki o spinie 0, czyli w tym sensie z tego punktu widzenia najprostszej.
No i właśnie nasi naukowcy mają udział w tym zderzaczu hadronów, tak?
Oczywiście.
I zaprojektowali tam, może pani profesor opowie dokładniej.
Dokładnie to nie powiem, ale powiem jedno bardzo mocno, że żeby zbudować urządzenie, które ma jakiś program do wykonania, mówimy program fizyczny, że ma odpowiedź na pewne pytania, pomóc nam zrozumieć jakieś zagadnienia, które my już może częściowo poznaliśmy, ale nadal są rzeczy do dokładniejszego sprawdzenia. No to na tym etapie to działają teoretycy, bo oni muszą jakby sformułować ten główny plan, który ma dane urządzenie zrealizować. I na tym planie fizyków polskich bardzo dużo było, jest i na pewno będzie. Odgrywamy bardzo dużą rolę przy każdym kolejnym zderzaczu, przy tym też. Oczywiście, i to jest ta dawna historia, prawda, bo LHC budowano od wielu lat, prawda, ale najpierw musiał być pomysł. Chcemy, bo chcemy odpowiedzieć na takie pytanie. Potrzebujemy takiej energii, bo chcemy poznać właśnie nowe typy cząstek i ta skala energii powinna nam pomóc odpowiedzieć na to pytanie. Więc to jest ten pierwszy etap. Potem oczywiście chodzi o to, żeby to zbudować.
No i jeszcze przekonać ludzi, żeby dali pieniądze. Tak?
Oczywiście, ale nie, ale przed tym, nie. Najpierw jest pomysł, co powinno się zrobić. Potem muszą teoretycy usiąść z doświadczalnikami. Doświadczalnicy mogą powiedzieć, no tak, ale nasza technologia tego nie da rady zrealizować. No ale, no może dziś nie, ale przecież wiadomo, że to jest bardzo długi proces budowania takiego zderzacza. Wobec tego dzisiaj nie, ale może za 5 lat tak, jak będziemy bardzo się starali. I dokładnie tak to idzie, że potem, że tak powiem, pałeczkę przyjmują doświadczalnicy, którzy po pierwsze muszą odpowiedzieć na pytanie, czy potrafią wytworzyć, utrzymać wiązkę odpowiedniej energii, świetności, bo oprócz energii drugi parametr, niesłychanie istotny, to jest tak zwana świetność. Otóż chodzi o to, z iloma przypadkami, to na koniec chodzi o to, z iloma przypadkami możemy mieć do czynienia w danym zderzaczu. Ile tych indywidualnych zderzeń może się realizować, nie wiem, w rok, w 2 lata, w 10, kiedy ten zderzacz działa. Więc energia to jest jedna, prawda, bardzo ważna wielkość, która określa potencjał. A druga to jest właśnie precyzja. Wiąże się z tym, z iloma przypadkami możemy mieć do czynienia. A liczba przypadków tłumaczy się na świetność. Jest taki prosty wzór, który mówi, liczba przypadków na się świetność razy prawdopodobieństwo procesu. Czyli jeżeli ja chcę mieć kilka przypadków, a mój proces jest bardzo mało prawdopodobny, to ja muszę mieć dużą świetność, dużo tych zdarzeń. Zderzeń cząstek, prawda? Bo one nie wszystkie...
No właśnie, a przy zderzeniach powstają nowe cząstki, prawda?
Na przykład cząstka Higgsa.
Właśnie. I teraz jest pytanie, jak to się dzieje i dlaczego przy zderzeniach, prawda, powstają cząstki? Bo z kolei wiemy, że oddziaływanie, czyli siła, prawda, to jest też przy zderzeniach występuje siły odpychania, prawda? Jeżeli się zderzają, to występują siły odpychania, ale na poziomie elementarnym te siły muszą się wyrazić kwantowo, czyli w postaci porcji, czyli cząstek, prawda? Cząstek.
Czyli na przykład.
I stąd te właśnie produkcja cząstek. Tylko jest pytanie
właśnie... Najważniejsze jest wzór E równa się MC kwadrat.
No, oczywiście, bo to...
Bo jeżeli mam energię zderzenia, to ja wiem, z jakimi masami mogę mieć do czynienia.
Tak jest.
Prawda? Ja energię mogę zamienić na masę. Jak mam za mało energii, to cząstki bardzo masywnej nie wyprodukuję, bo jest, obowiązuje mnie zasada zachowania energii, prawda, obowiązuje, jak również w mikroświecie. To nie zawsze, to czas do czasu się, że tak powiem, wątpi w tę zasadę, ale dotychczas nie ma żadnych wskazówek, żeby trzeba było to zmodyfikować. Więc mam zasadę zachowania energii, a następnie wiemy, że energia może przekształcić się w inną formę, prawda? Może być zawarta w masach, ich pędach i tak dalej. Więc zgodnie z tą zasadą następne zasady zaczynają działać. Jeżeli zderzą się określone cząstki, no to my wiemy, z jakimi typami pod wpływem pewnych procesów, prawda, na przykład słabych czy elektromagnetycznych, no to może dojść do takiego, a nie innego rozwoju wydarzeń, czyli na przykład taki, a nie inny stan końcowy powstanie, który będzie, jak wiadomo, badany w tych wielkich urządzeniach, które są przygotowane na najróżniejsze scenariusze. W tych wielkich detektorach my zobaczymy, jak, co powstało w wyniku danego zderzenia.
Czy te właśnie, czy teoria przewiduje możliwość, czy znaczy przewiduje, że właśnie te cząstki Higgsa produkują na przykład masę elektronu, że masa taka, a nie inna?
To jest zupełnie, to trzeba troszeczkę oddzielić.
Właśnie.
Może powiem tak, więc jedna rzecz to jest poszukiwanie nowych cząstek. I mogła się nam zdarzyć właśnie taka przyjemna rzecz, jak wyprodukowanie akurat cząstki Higgsa. Przecież nie tak dawno wyprodukowaliśmy po raz pierwszy cząstki, które zawierały bardzo ciężki kwark T. Swego czasu trzeba, bo też były też pierwsze zdarzenia, zresztą też w CERN-ie, tylko w innym zderzaczu, te bozony W i Z, zobaczyliśmy, że one są, prawda? I to jest jedna rzecz, produkcja cząstek. I w szczególności na przykład takiej cząstki. Teraz, jak cząstka Higgsa nadaje masę? Otóż cząstka Higgsa nie nadaje żadnej masy.
Jedna.
Cząstka Higgsa jest świadectwem tego, że masy są generowane w wyniku pewnego mechanizmu, o którym chętnie za chwilę powiem. I ona tylko o tym świadczy. My wiemy, w ramach tego mechanizmu, my wiemy, jak jeżeli cząstka Higgsa, z tego właśnie, związana z tym mechanizmem, jak ona oddziałuje z innymi cząstkami. Dlatego my wiedzieliśmy, jak do jakich najchętniej stanów końcowych może dojść, jeżeli cząstka Higgsa powstanie w wyniku zderzeń. Natomiast cząstka Higgsa jest cząstką jak każda inna, o pewnych określonych własnościach. Na przykład ona lubi masę i oddziałuje najchętniej z obiektami masywnymi. Im większa masa, tym chętniej, znaczy prawdopodobieństwo takiego oddziaływania jest większe. Natomiast ona sama nie nadaje masy. Wobec tego jak nadawane są masy? No to musiałabym trochę zrobić taki pewien wstęp teoretyczny. Mianowicie jest od dłuższego już czasu wiemy bardzo dużo o działaniach elektromagnetycznych. Wiemy, w jaki sposób je opisywać, uwzględniając ich taką bardzo specyficzną własność, która wiąże się z własnościami funkcji falowej elektronu. W opisie kwantowym obiekty opisujemy funkcjami falowymi. Otóż wiadomo, że dla prawdopodobieństwa znalezienia elektronu w jakimś miejscu czasoprzestrzeni nie jest ważne, z jaką fazą znamy tę funkcję falową. Faza to jest pewien czynnik związany
z własnością falową ogólnie.
Z własnością falową, nazwijmy to. Oczywiście tu chodzi o to, że pojawia się potrzeba.
Wychylenie można to tak przybliżyć, że w fali mechanicznej faza to będzie odpowiadać, powiedzmy, określonemu wychyleniu z położenia równowagi.
Nie, to jest amplituda.
Nie, ja mówię określonemu, czyli takiemu pośredniemu, który jest uzależniony od kąta tam, prawda, od omega.
Krótko mówiąc, ale Jest właśnie pewien czynnik, nazwijmy to tak, czynnikiem. Jest pewien czynnik w tej funkcji falowej, który nie wpływa na prawdopodobieństwo, ale w opisie właśnie, żeby wszystkie własności kwantowo-mechaniczne opisać, rzeczywiście on jest potrzebny. I co się okazuje? Okazuje się, że całe oddziaływania elektromagnetyczne można bardzo zgrabnie opisać, uwzględniając właśnie pewne własności związane z możliwościami, może inaczej, z własnościami symetrii związanymi z funkcją falową elektronu. Okazuje się, że żeby w pełni uwzględnić charakter właśnie tej symetrii związany z oddziaływaniami elektromagnetycznymi, to nie tylko elektron, ale również foton, który z tym elektronem oddziałuje, musi mieć też odpowiednie własności w tym opisie, który stosujemy dla fotonu, też te własności muszą być takie. Innymi słowy, jeżeli chcemy, żeby pewna własność właśnie symetrii związana z oddziaływaniami elektromagnetycznymi była realizowana w każdym punkcie czasoprzestrzeni oddzielnie, to z tego wynika, że w całej czasoprzestrzeni foton musi móc jakby zareagować na zmianę fazy funkcji falowej elektronu. Z tego można wyprowadzić, podsumowując, fakt jeden, że fotony muszą być bezmasowe. Fotony muszą być bezmasowe, żeby móc wszędzie zapewnić, jak my mówimy symetrię, czy niezmienniczość względem pewnych transformacji funkcji falowej obiektów, z którymi foton oddziałuje, prawda? Całe oddziaływanie elektromagnetyczne można opisać z punktu widzenia właśnie takiego wymogu niezmienniczości w każdym punkcie czasoprzestrzeni związany z grupą transformacji faz. Tak? W języku teorii grup, grupą U1. Otóż okazuje się, że ten sam język można zastosować i ten sam opis w oparciu o pewne własności symetrii, których nie chciałabym dalej rozwijać, bo one są bardziej skomplikowane, można zastosować do oddziaływań słabych. Świetnie. Grupa jest inna, znaczy ta symetria jest inna, nie taka najprostsza, ta faza jest bardziej skomplikowana. Grupa jest SU2. Ale to nie jest istotne. Ważne jest, że bozony cechowania muszą, że tak powiem, też nadążyć. Wszędzie, jeżeli chcemy mieć ten sam wymóg lokalnej symetrii, to one w każdym punkcie czasoprzestrzeni muszą z odpowiednimi własnościami również zapewnić tę, jak mówimy, niezmienniczość względem tej transformacji z tej grupy symetrii. I wobec tego też musiałby być bezmasowy. No ale przecież one są masywne. Przecież od dawna wiemy, że one mają masę około 80-90 mas protonów. Od dawna wiemy, że przecież żaden telewizor nie działa na oddziaływania oddziaływania słabe, tylko to związane jest z zupełnie innymi oddziaływaniami długozasięgowymi, że nie ma oddziaływań słabych długozasięgowych. Więc jesteśmy w sprzeczności. Chcielibyśmy, bo to jest bardzo piękny, spójny, matematyczny opis, wykorzystać w pewnym sensie te własności do opisu, no ale one, no to nam się nie zgadza. Otóż mechanizm Bruta, Englerta, Higgsa polega na takim sposobie jakby radzenia sobie z tym pewien taką sprzecznością, prawda, w tym opisie teoretycznym, żeby jednocześnie nadać masy bozonom WZ i w pewnym sensie nie zapomnieć jakby, nie przekreślić tej symetrii, która w oddziaływaniach słabych była obserwowana od początku. Ja o tym za chwilę wspomnę, ale chcę powiedzieć, że ten cały mechanizm nadawania mas to tak naprawdę był po pierwsze związany z faktem, że w naszym opisie teoretycznym, z którego byliśmy dość zadowoleni, no mieliśmy fundamentalną sprzeczność tego typu. I wobec tego to trzeba było nadać pewnym sposobem. Dlatego to jest bardzo nie taki brutalne przez, powiedzmy, no to wprowadźmy jakiś człon tutaj w opisie, który uwzględnia właśnie te masy. Nie, tak nie mogło być, ze względu na tą wyjściową symetrię, o której wspomniałam. Wobec tego mechanizm Bruta-Englerta-Higgsa tak naprawdę wykorzystuje pewne analogie z fizyki ciała stałego, który tak nadaje masy, ale jakby nie psując całkowicie tej informacji właśnie związanej z symetrią. I metoda, w której to się odbywa, właśnie jest taka, że w sposób... Że ten mechanizm wprowadza w pewnym sensie dodatkowe stopnie swobody. Dlaczego? Jeżeli bozon W i Z są masywne i są cząstkami o spinie 1, o czym już mówiliśmy, tak jak foton, ale są masywne, to mają o jeden stan, ten spinowy czy polaryzacyjny, więcej. Więc jeżeli my budujemy opis, zakładając, że ma dwa stany spinowe, tak jak foton, dla fotonu to wystarczało. No i nasz opis ten oparty o symetrię też ma tylko dwa stany. No ale przecież jest masywny. Jak masywny, to musi mieć trzeci stan. My musimy coś dołożyć do modelu tych podstawowych pól. Dokładamy kilka pól skalarnych. I trzy z tych pól skalarnych, właśnie takich najprostszych, budują nam dodatkowe stany polaryzacyjne dla bozonu W+, dla bozonu W- i dla bozonu Z. A ten jeden to jest cząstka Higgsa. Dlaczego myśmy musieli wystartować czterema? Dlaczego nie mogliśmy z trzema i byśmy nie mieli tego przewidywania? Dlatego, że cały opis obudujemy w oparciu o tę symetrię, o której wspominałam, tylko ona jest taka bardziej skomplikowana niż dla oddziaływania elektromagnetycznego. Ale ja to zilustruję i to nie będzie takie abstrakcyjne. Tak. Rozpad beta. Zacznę od rozpadu beta, tam gdzie się zaczęła nasza, prawda,
przygoda
z oddziaływaniami słabymi i z neutrinami swoją drogą. To co tam jest? Tam proton zamieni się w neutron, ale jednocześnie towarzyszące są dwie cząstki, elektron i neutrino, czy antyneutrino. Dokładnie, tak, ale elektronowe. Czyli taka para proton-neutron i taka para elektron-antyneutrino. Taka para hadronów i taka para leptonów. A na poziomie fundamentalnym taka para kwarków i taka para tutaj leptonów. To nie jest przypadek, że te cząstki są w takich parach. My mówimy w dubletach. Bo to jest właśnie związane z tą symetrią, o której mówiłam dla oddziaływań słabych, że ona od zawsze była obserwowana, że tam coś takiego się dzieje, że rzeczywiście te cząstki jakby w tych oddziaływaniach w taki sposób uczestniczą, jakby parami, prawda, takie pary, mówimy dublety. Krótko mówiąc, trzeba było dodać do takiego spójnego, z punktu widzenia matematycznego opisu tych oddziaływań słabych, trzeba było dodać dublet pól skalarnych, żeby wszystko było zgodnie z tym wyjściowym, prawda, charakterem całego oddziaływania.
Przyroda lubi trójce, tak? Można powiedzieć.
No, nie bardzo, bo trzeba było dodać dublet. No, ale, no tak, ale dublet pól skalarnych.
Jako trzeci
ale
element.
Zespolonych to są cztery stopnie swobody.
Jedno.
Tak. No tak. Trzy potrzebujemy, żeby uczynić bozony cechowania masywnymi, a jeden przewidujemy, że będzie się realizował jako cząstka Higgsa. To jest coś skomplikowane. Dlatego tego tak wprost
trudno,
przez tak. analogię, bo to jest konstrukcja teoretyczna. I tak pojawia się, więc cząstka Higgsa to jest sygnał, że taki był mechanizm nadawania mas bozonu cechowania WZ. Ale ja jeszcze nie skończyłam.
Liczbowo nie jest w stanie przewidzieć.
Nie, chcę coś powiedzieć. Mianowicie, w tym mechanizmie uzyskujemy od razu dobry stosunek masy W i Z. I masy W i Z są takie, jak zgodne z doświadczeniem. Nie mamy trzymania na cząstkę Higgsa, jeśli chodzi o masę. My wiemy, w ramach tego opisu teoretycznego, my dostajemy jednoznaczny przepis, jak cząstka Higgsa oddziałuje z cząstkami W i Z na przykład. My wiemy, że ona oddziałuje też ze sobą, że ma samo oddziaływanie, jak to mówimy, ale nie wiemy, ile wynosi. I nie wiemy, ile wynosi jej masa.
I to doświadczenie powinno
nam... Dlatego...
No i tutaj zawężamy, tak? Bo z tego, co czytam, powoli.
I dlatego my wiedzieliśmy, gdzie szukać, to znaczy w jakich stanach, z jakimi, z udziałem jakich cząstek będzie dobrze, łatwo znaleźć cząstkę Higgsa. Natomiast nie wiedzieliśmy gdzie. No bo nie znamy mas. Ale jeszcze nie skończyłam, bo pan profesor mnie zapytał o elektrony i inne cząstki. Otóż tutaj sprawa jest trudniejsza. Dlatego, że ten mechanizm nadawania mas poprzez, prawda, dodanie tego dodatkowego, dodatkowych pól do modelu standardowego, on również rzeczywiście jest skuteczny, jeśli chodzi o nadawanie mas fermionom, kwarkom i leptonom, ale pojawiają się dodatkowe parametry. Pojawiają się dodatkowe parametry, których, jeśli chodzi o bozon W i Z, tu nie ma swobody. Te masy wynikają, po pierwsze, z oddziaływania, po drugie, z pewnej charakterystyki związanej z tymi polami skalarnymi. I tu nie ma swobody. A tutaj te parametry
Czyli coś jest niekompletnego, można powiedzieć.
Nie są w pełni ustalone poprzez te dwa parametry, które uznajemy za podstawowe i wystarczające dla bozonów WZ. Więc bozony W i Z mają masę tak, jak trzeba. Mamy przewidywanie, że istnieje cząstka Higgsa. Wiemy, jak oddziałuje. Nie znamy jej masy.
No i znamy przedział na razie tej masy.
Ale
tak?
To jest doświadczenie.
I wiadomo, że ta pętla się zaciśnie i w końcu będziemy wiedzieć. W dodatku wiemy już, kiedy się zaciśnie, tak?
Właśnie, to jest fantastyczne, że doświadczelnicy tak rzadko mówią na pewno, a tym razem mówią 2012 da odpowiedź. No bo oni są już bardzo blisko. Nauczyli się, prawda, bo to wykorzystują bardzo wiele różnych, my mówimy, kanałów rozpadu, bo jeżeli cząstka Higgsa powstaje, to ona nie trwa wiecznie, prawda? Ona dość szybko przekształca się w inne cząstki. Mówimy o rozpadzie, więc w bozony W i Z, ale również na przykład w dwa fotony, co się okazuje tutaj być najbardziej istotne, bo to jest najważniejszy czynnik dla tych stosunkowo małych mas. W każdym razie te wszystkie kanały zostały już na tyle teraz opanowane jakoś przez doświadczalników, ale co więcej, koledzy doświadczalnicy z tych dwóch różnych doświadczeń nauczyli się też ze sobą wymieniać informacje. To jest bardzo nieoczywiste. Wydawało się, no cóż, oni zmierzyli, ci zmierzyli, sypać przypadki. Nie. Żeby przyzwoicie, poważnie, z punktu widzenia takiej prawdziwej statystyki, dodać te informacje z tych dwóch, to trwało od lata, bo my w lecie poznaliśmy wyniki poszczególnych grup doświadczalnych na konferencji w Grenoble pod koniec lipca. Natomiast połączenie danych nastąpiło 21 listopada.
No nie jest to łatwa sprawa.
Wobec tego, jak oni już się, prawda, tutaj rozgrzali, jeśli tak można powiedzieć, to przewidywanie, jeśli chodzi o przyszły rok, gdzie wiadomo, że będzie więcej przypadków, no czują się pewni na tyle, że my też możemy być pewni.
No żeby tylko ten zderzacz nam się nie zaciął, bo tam są problemy czasem z nim, tak? Ale już ostatnio nie ma, tak?
On działa fantastycznie. Naprawdę. Po tym pierwszym rzeczywiście takim przykrym zdarzeniu teraz działa lepiej niż spodziewano się.
No i fantastycznie, że nasi polscy naukowcy, kilka zespołów zdaje się nawet, ma wkład
tak.
w projektowanie urządzeń, które tak. wcześniej były zaprojektowane
tak.
oczywiście.
Tak. I zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie. Mhm. Tak. I co są w dwóch różnych zresztą eksperymentach z tego, co się orientuje.
Tak, bardzo dziękuję. Ja, jak pani profesor mówiła, że możemy do piątej rozmawiać, to ja nie bardzo w to wierzyłem, ale teraz już wierzę i widzę, że temat, no nie wyczerpiemy tematu, ale na pewno zasygnalizowaliśmy, myślę, że głębiej niż gdziekolwiek indziej w ten popularny sposób poprzez media, prawda, poprzez podcast czy radio. No takie zagadnienia, które trudno zrozumieć i które wymagają uwagi, skupienia. A podcast jest takim medium, które to umożliwia, ponieważ można zatrzymać, posłuchać, dosłuchać wtedy, kiedy się ma czas, kiedy się ma możliwość sięgnięcia do książki, do ilustracji jakichś, które też będziemy tutaj starali się umieścić w notatkach do audycji. Bardzo dziękuję za tą wizytę, za te informacje, takie, które przybliżają nas do poznania rzeczywistości i być może naszej przyszłości. I życzę w takim razie już, no cóż mi pozostało, życzę wesołych świąt, bo już za tydzień święta. I no sukcesu, tak? Pani profesor pewnie będzie jedną z pierwszych osób, która będzie wiedziała o tym, jak się zakończyły te badania.
Wszystkim dziękuję za życzenia. Rozumiem, że to jest do wszystkich nas fizyków i nie tylko, i zainteresowanych fizyką, ale wydaje mi się, że wszyscy się dowiemy, bo jednak CERN bardzo dba o to, żeby cały świat natychmiast się dowiadywał. I myślę, że to będzie ważny punkt. Od lat 60. zeszłego wieku czekamy na potwierdzenie, czy to jest ten mechanizm. I wygląda na to, że może nam się uda w najbliższym czasie.
Dziękuję. A jak bardzo. Nie, to da się zmodyfikować go ewentualnie w jakiś sposób, prawda?
To profesor Damiański coś takiego powiedział, że jeśli jakieś doświadczenie wyjdzie właśnie w tym zderzaczu hadronów, to będzie niezwykle ciekawe. Ale jeśli ono nie wyjdzie, to będzie jeszcze bardziej ciekawe, bo wtedy okaże się, że
trzeba jest, coś zmienić. Tak, jeszcze,
no, wtedy trzeba coś zmienić jest, bardzo, tak, prawda? Właśnie, że... Bardzo, ale my jesteśmy na to też przygotowani. Ja chciałam powiedzieć, że od momentu ogłoszenia tych wyników powstało już kilkadziesiąt prac, które wykorzystuje te wyniki, więc ludzie pracują już wykorzystując tę wiedzę.
Także ja dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Mam nadzieję na kolejne. Będziemy zapraszać, jeśli coś, jakieś informacje będą się pojawiać, żeby pani profesor mogła nam przybliżyć. I do usłyszenia w takim razie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do widzenia.